10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
W Fortunie możesz skorzystać z Bet Buildera bez podatku i wygrać więcej. Szczegóły na efortuna.pl i w aplikacji.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Interzero. Najlepszy partner w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Twojej firmy. Już od 35 lat.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Przekaz dnia, Igor Zalewski. Dzień dobry. Właśnie teraz na Nowogrodzkiej w siedzibie PiSu trwa formalne wykluczanie rozłamowców, czyli tej frakcji Mateusza Morawieckiego. No to jest właśnie formalność, czyli nic tam się przełomowego zapewne nie wydarzy. Sami wykluczeni się nie pojawili. To więc nic nowego się nie dzieje, natomiast nowa jest sytuacja na scenie politycznej, będąca efektem tego rozłamu w PiS. I o tej sytuacji porozmawiam z Robertem Winnickim.
Dzień dobry, witam państwa.
Którego być może już niektórzy pamiętają, ochrzciłem tutaj jako mądrego człowieka z Twittera, ale Robert Winnicki...
Specjalnie, żeby nie być tutaj tak zażenowywanym w programie, zacząłem czasami pisać głupoty też.
Dobrze.
Pytałem wczoraj Pawła Kowala, jak kamerę wsadził do kamionki, że ogórki
tak, widać. Skądinąd osiągnięcie. Rzeczywiście musiał się postarać tak. Paweł Kowal, który rzeczywiście pokazywał, jak kisi, czy też...
Kisi chyba ogórki.
Kisi ogórki i włożył do wnętrza swój telefon, no, żeby osiągnąć efekt na Twitterze.
Tak.
Ale Robert Winnicki jest także... No, politykiem, ekspolitykiem, ale tak zna, wie, jak to się robi, wie, jak się robi politykę, lider Ruchu Narodowego. Co, cieszymy się, że, znaczy, ty się cieszysz, tak, że PiS ma kłopoty.
Znaczy, cieszę się. No, ja oczywiście za swojego czynnego życia politycznego dążyłem do odebrania PiS-owi tego monopolu, co się finalnie udało, tak. Po 2019 roku Konfederacja zaczęła wchodzić z własnej listy jako prawica niepisowska. Natomiast to jest tylko jeden z elementów kłopotów pisowskich obecnych. Oczywiście ważny, bo to, że powstała Konfederacja, potem wypączkowała jeszcze korona, to jest sedno problemu pisowskiego, ale to sedno również bierze się stąd, że zmieniła się zupełnie komunikacja społeczna. Że PiS dzisiaj nie ma swobody, musi się liczyć z dziesiątkami graczy dużych w internecie, setkami mniejszych, jeśli chodzi o komunikację społeczną.
Ale przepraszam, w 2015 roku oni też nie mieli żadnych mediów liczących się telewizji, a jednak w internecie wygrali te podwójną
wygrali bitwę. Przede wszystkim słabością konkurencji wtedy jeszcze. Chociaż przypominam, że jednak Kukiz 15, z którego list startowałem wtedy, dostało 8%. Korwin prawie się dostał prawie 5%, także na 13%. Coś prawicowo, nieprawicowo, ale obok PiSu też funkcjonowało, więc potencjał zawsze był. Ale od momentu, kiedy okrzepła Konfederacja, jeszcze wypączkowała z niej korona, wydaje się, że tym momentem przełomowym było rzeczywiście ubiegły rok, kiedy wypączkowała korona, która trochę zabiera najbardziej radykalnych wyborców PiSowi i jednocześnie, powiedziałbym, pewną nową rzeczywistość przepieczętował Karol Nawrocki, wygrywając wybory prezydenckie.
Znaczy, na tle Karola Nawrockiego PiS zaczął wyglądać tak anachronicznie.
Jakoś. No dzisiaj pod prokuraturą właśnie jak przyszli bronić Daniela Obajtka, to tak mi się nostalgicznie zrobiło.
To mamy chyba ten fragment, gdybyśmy mogli sobie obejrzeć, bo rzeczywiście no tak smętnie to dosyć wyglądało. Bardzo patriotycznie, bardzo podniośle, ale zarazem nie tchnęło to jakimś takim politycznym profesjonalizmem, tak to powiedzmy.
Boże, dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy, za tę wolność i za pokój, którym cieszyć się możemy. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy, za tę wolność, którą czasem.
No tak to wyglądało. Daniel Obajtek nie wyglądał chyba na szczególnie zachwyconego. Natomiast kandydat na premiera Czarnek odnalazł się w tym całkiem dobrze, mam wrażenie.
No tak, no tylko że to mi przypomniało trochę wiece Ligi Polskich Rodzin sprzed 20 lat. To w takich rzeczach uczestniczyłem 20 lat temu, jako tam młody wtedy działacz polityczny. I to rzeczywiście mniej więcej ten taki trochę wzięty z rodziny Radia Maryja, trochę wzięty z Klubów Gazety Polskiej, taki klimat był i jest dzisiaj na wiecach PiS-u. No co znaczy, że PiS nie ma pomysłu na formację no jednak prawicy takiej bardziej nowoczesnej. Ja zresztą ta pieśń mi się podoba, ona była skonstruowana na stulecie, no ale nie w sytuacji, kiedy mamy wiec polityczny, tak? Znaczy to jest na uroczystość, na słonięcie pomnika, na 11 listopada, piękne rzeczy, prawda? Można śpiewać takie rzeczy, ale wiec polityczny, który jest okraszony taką retoryką, no i to jeszcze prokuraturą, gdzie mamy po prostu spór polityczny, spór partyjny. Podnoszenie tego za każdym razem do rangi obrony niepodległości Polski, wzywanie Pana Boga i wszystkich świętych.
Jest groteskowe troszeczkę.
No jest groteskowe, no właśnie, to chyba tego słowa mi brakowało. Jest po prostu niepoważne, jest groteskowe. I w takim jest część wyborców PiS-u, takich najtwardszych, którzy odnajdą się w tym sztafarzu, odnajdą się, że to jest ich, ale ta część, no się wydaje, że już ich jest na polskiej scenie politycznej nie więcej niż kilkanaście procent, bo już nawet nie 20, nie więcej niż kilkanaście. No i to trochę obrazuje ten moment, w którym PiS jest. Jaką partią chce być, jaką tożsamość chce mieć. Na razie no, ma właśnie taką tożsamość, czyli takie dalekie echo Ligi Polskich Rodzin.
A o co tam właściwie poszło, twoim zdaniem? Czy to był konflikt wyłącznie personalny? To były ambicje z jednej strony Mateusza Morawieckiego, z drugiej strony tych, przepraszam, że wyraźnie, maślarzy. No i Jarosław Kaczyński, który próbował... Właściwie trudno powiedzieć, co próbował, szczerze mówiąc.
No, poszło o dwie najważniejsze rzeczy w polityce, czyli o władzę i o tożsamość. O władzę, ponieważ Mateusz Morawiecki jest takim drugim człowiekiem, chyba drugim bym to nazwał, po Zbigniewie Ziobrze, który rzucił wyzwanie Jarosławowi Kaczyńskiemu w zakresie jego przywództwa nad tą partią. No Ziobro, jak rzucił wyzwanie, to się skończyło rozłamem w 2011 roku. Chociaż powiedziałbym, że ten rozłam jest moim zdaniem większy niż jakby nie tylko liczbowo liczby posłów, ale
tak, obecny, tak?
Obecny jest większy.
O, tak, to bez,
jest większy niż ten stol polowy z 2011 roku, ale Ziobro rzeczywiście też takie wyzwanie trochę rzucał wtedy. No i przegrał i potem wrócił do Kanosy po czterech latach, tak? Poszedł do Kanosy. No i dzisiaj robi to Mateusz Morawiecki. Myślę, że sprawy były dosyć jasne w momencie, kiedy tak mówią na mieście, że w zeszłym roku podczas kampanii prezydenckiej, czyli około roku temu, Ryszard Terlecki miał pójść do Jarosława Kaczyńskiego i mu zasugerować, czy wprost powiedzieć, że to już czas raczej na emeryturę, tak? I że od tego czasu panowie przestali się tak...
No, jeżeli chodzi o Terleckiego, to tak było, natomiast sam Mateusz Morawiecki, on dosyć otwarcie informował Kaczyńskiego. No nie to, że chce go obalić, ale że Jarosław, kiedy uznasz, że twój czas już mija, to ja tutaj deklaruję gotowość przejęcia partii. I tu no, grał w otwarte karty, czyli no, jakoś tam uczciwie i lojalnie.
Tak, ale sam fakt, że ktoś zostaje namaszczony, czy że ktoś chce być namaszczony, zmienia dynamikę polityczną wewnątrz partii, bo jeśli widzimy, że lider ma 77 lat i ma jednoznacznego delfina, tak, następcę, no to już wszyscy zaczynają orientować się na tego następcę, tak? Dlatego Jarosław Kaczyński tego nie robi, nie wyznacza, bo on
wyznacza, ale tak nie do końca. Tak. Masz duże szanse, ale jeszcze zobaczymy.
Jeszcze, tak. Dużo wody w Wiśle upłynie. Wyznaczył też Przemysława Czarnka, no przecież nie na następcę, tylko wyznaczył na frontmana, na twarz, na zderzaka, tak? Tego planu, żeby odbierać koronie, przede wszystkim w mniejszym stopniu Konfederacji wyborców, no planu, który nie wypalił, tak? Który nie przyniósł uzysku.
No właśnie, bo o to też chciałem zapytać. Jakąś taką straszliwą klapą się kończy ta... Znaczy ona jeszcze się nie kończy, trwa, ale misja Czarnka jest klapą.
No ale ona była od początku moim zdaniem skazana raczej na niepowodzenie. To znaczy, bo przed PiS-em nie ma dobrego wyjścia, nie ma żadnej dobrej drogi na powiedzmy 30% poparcia. Nie ma takiej drogi.
To już nie te czasy, tak?
Po prostu nie są te czasy. Okej, jest jedna droga. Katastrofa całkowita korony albo Konfederacji, tak? No jeśli by tutaj runęła obydwie albo jedna z tych partii się wewnętrznie zapadła, nie wiem, coś by się tam... meteoryt by tam jakiś polityczny spadł, no to wtedy rzeczywiście PiS ma szansę po część tego elektoratu sięgnąć. Ale nic na to nie wskazuje. W związku z czym to jest w porywach między 20 a 25% w porywach, bo dynamika nie służy PiS-owi, a to w polityce trzeba patrzeć na dynamikę zjawisk, a nie tylko zdjęcie, że tak powiem, statyczne. Więc dynamika wskazuje, że to jest maks 20-20 parę procent. I teraz bój, bo pierwsze to władza, co powiedziałem, a drugi bój o tożsamość, tak? No i trochę jest teraz tak, że ja nie jestem sympatykiem linii Morawieckiego, ja go krytykowałem wielokrotnie jako poseł jeszcze, ale prawda jest taka, że to, co Kaczyński chciał zrobić za pomocą Przemysława Czarnka, czy w ogóle tej agendy, no to jest troszkę jednak takie bycie trzecią konfederacją. Tylko że mniej wiarygodną od tych dwóch pierwszych. I nawet w jednym badaniu tych nastrojów takich internetowych to gdzieś wyszło, bo na przykład byli politycy Solidarnej Polski mają duże zasięgi w sieci cały czas. Nie, oni wykręcają tam na Facebookach, na YouTubach.
No, tak, oni są
bardzo,
potężni,
bardzo dobrzy. Bardzo dobrzy. Ale było jedno takie badanie, które stwierdziło tak, robią wielkie zasięgi, ale narracja, którą przyjęli w sprawie imigracji, Zielonego Ładu, asertywności wobec Ukrainy, to jest narracja, która uwiarygadnia nie ich, tylko Konfederację czy Koronę.
Czyli oni myślą, że pracują dobrze, a robią dobrze Konfederacji.
Czyli pracują, tak? Spinują narrację, która de facto ląduje u kogo innego się, że tak powiem, monetyzuje w wyborcach. Tak? W ten sposób to, że biegają z tymi taczkami, tylko te taczki przerzucają sąsiadowi za płot, a nie sobie. I to jest problem. I w tym sensie jakby, ja nie twierdzę, że ścieżka Morawieckiego to jest ścieżka po sukces i olbrzymie poparcie, bo nie jest. To jest jeden z wielu trudnych kierunków, w jakich PiS może się obrócić. Z każdej strony, gdzie się nie obróci, co nie zrobi, będzie bolało i Jarosław Kaczyński będzie w sytuacji, kiedy jest obok Karola Nawrockiego, Sławomira Mencena, Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna, Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego, jednym z bardzo wielu liderów po prawej. A jeszcze można by zaliczyć, bo ma i struktury, ma i medium, można by z Tomasza Sakiewicza zaliczyć, moim zdaniem, jako gracza osobnego tutaj, chociaż nie partyjnego zdecydowanie, tak? Ale rozkwita Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki, prawda, w związku z tym, co się dzieje w PiS-ie też. Więc Jarosław Kaczyński jest dzisiaj zaledwie jednym z wielu. I teraz pytanie kluczowe przed tą partią stoi, czy on jako lider jeden z wielu trochę wraca do kiedy? No mój Boże, do lat 90. tak naprawdę.
Do lat 90., tak. Kiedy musiał walczyć o monopol na prawicy i po wieloletnich bojach
w 2006-2007 mu się udało. 2020 lat. Tak?
A gdybyśmy tak spojrzeli głębiej nieco, to no, gdzie się zaczęły te problemy PiS-u? Przecież jeszcze w 2023 roku to jest najlepszy wynik wyborczy. Potem Karol Nawrocki, no, delegowany przez PiS, kandydat obywatelski, wygrywa wybory. No, PiS odebrał te sygnały jako dowód, że ludzie chcą ich powrotu. A potem nastąpił taki kolaps gwałtowny. Co się takiego wydarzyło?
Ja jestem...
No bo to nie jest chyba tak, że pojawił się Brown i...
Nie.
Ciach.
Ja jestem właśnie zwolennikiem patrzenia bardzo takiego długofalowego i głębokiego na te różne prądy, które w podpowietrzu polityki
namawiam, tak.
działają. I dlatego twierdzę na przykład, że rewolucja francuska to żaden Voltaire, Rousseau albo nikt taki nie przewodował, tylko Gutenberg z wynalazkiem druku. Był prekursorem i rewolucji protestanckiej, i potem francuskiej. No ale, czyli w setkach lat. No dzisiaj te zjawiska komunikacyjne są dużo szybciej przebiegają i dużo gwałtowniej, ale mi się wydaje, że o tych dwóch zasadniczych czynnikach już powiedziałem, bo przez kilkanaście lat naprawdę PiS nie miał z kim przegrać, bo po pierwsze było rozdrobnienie, czy jakby no, byliśmy słabi po tej stronie na prawo od PiS-u, po prostu byliśmy słabi, mało widoczni. Można było zrobić 10 manifestacji antyimigranckich w 2015 roku, kiedy szedł kryzys. No, wystarczyło, że Jarosław Kaczyński wyjdzie na mównicę i powie coś o chorobach przenoszonych przez imigrantów i temat bierze, zagospodarowuje i nikt nie zwraca uwagi, że narodowcy robią jakieś manifestacje, prawda?
Czyli takiej metafory teraz użyję, że PiS jest trochę jak aktor kina niemego, który musi występować w epoce kina dźwiękowego.
Dobre. Plus nagle tych aktorów jest wielu, nie? Plus aktorów jest wielu. A on był takim światowidem, ten PiS, nie? No miał twarz Antoniego Macierewicza, Gowina, miał twarz Beaty Szydło, miał Mateusza Morawieckiego, miał Zbigniewa Ziobrę i przez kilkanaście lat był każdą prawicą, jaką chciał. Komu chciał, to się pokazywał z tej strony, a teraz musi się na coś zdecydować.
To był jak wędkarz, który miał różne zanęty, a do jednego kosza...
A teraz musi się na coś zdecydować, bo...
No właśnie, dlaczego musi się zdecydować?
No bo jest...
Tego nie rozumiem.
No bo jest Grzegorz Braun, no i nie będzie bardziej antyamerykański, antyizraelski, antyukraiński niż Grzegorz Braun.
Antyamerykański, antyizraelski PiS nie będzie bardziej.
Nie będzie bardziej umiarkowano zdroworozsądkowy niż Krzysztof Bosak. Nie będzie bardziej proprzedsiębiorczy, ostry, walczący, dynamiczny niż Sławomir Mentzen. I nie będzie miał bardziej technokratycznej twarzy niż Mateusz Morawiecki.
Czyli co PiSowi zostaje właściwie?
No chyba właśnie to, co widzieliśmy na tym obrazku. Tylko, że to jest kilkanaście procent.
Jasne. A zapytam o Grzegorza Brauna, tak? Bo on właściwie nic nie robi. No nie możemy powiedzieć, że Grzegorz Braun...
Chłop śpi, a mu rośnie. Nie, no nie śpi, jeździ cały czas po Polsce.
Chłop śpi, a mu rośnie, to jest dokładnie tak.
Ale może dlatego też.
Dwa razy gdzieś tam wystąpił w mediach, coś powiedział kontrowersyjnego. No nie można powiedzieć, żeby codzienność była wypchana Grzegorzem Braunem, żeby jego ludzie po prostu ładowali na tym Twitterze, pisali coś tam, albo żeby Braun ciągle jeździł i kogoś tam obywatelsko aresztował, nie?
Tego nie ma, ale... To, co jest być może niedostrzegalne, ja mam tam, staram się patrzeć w różne miejsca, gdzie się co dzieje. Tam się dużo dzieje. Grzegorz Braun prawie każdego tygodnia, jak nie kilka razy w tygodniu, jest na jakichś spotkaniach, mityngach, piknikach w Polsce. Tam się dużo dzieje. Tam wyrasta cały zastęp takich może mało popularnych ogólnopolsko, ale gdzieś sektorowo liderów, którzy tam na TikTokach, na YouTubach, na Facebookach zagrzewają do boju. Jest cały taki ekosystem i ten ekosystem dzisiaj na Grzegorza Brauna pracuje.
Co to są za ludzie?
Najróżniejsi, to znaczy od tradycjonalistów katolickich po ludzi z kręgów takich no, socjalistyczno-neopogańskich jak Mateusz Piskorski, prawda?
A co ich łączy w takim razie?
Swego rodzaju bunt i nowość, i świeżość, i jakby... Najróżniejsze to są środowiska, także tam to jest dużo szersze niż taki tradycjonalizm, powiedziałbym, prawicowy, katolicki. Było to zresztą zmierzone przez poszczególne ośrodki badania opinii publicznej. I okazuje się, że najbardziej konserwatywny co do przekonań czy praktyk religijnych pozostaje elektorat PiS-u. Że nawet elektorat Grzegorza Brauna jest mniej pod tym względem taki zdeterminowany.
Bo to jest taki stereotyp, któremu ulegamy, że tam są właśnie ci kościółkowi tacy.
Nie, tych liderzy. Tych grup, czy też tych takich miejsc, gdzie ludzie dzisiaj się w sieci gromadzą, są de facto dziesiątki, jak nie setki w skali kraju. Grzegorz Braun zbiera wiele z nich.
To jest takie amerykańskie. Mimo, że Braun jest antyamerykański, to jest dosyć bardzo amerykańskie, powiedziałbym. Że
tak.
Są rozmaite grupki dziwaków, tak, którzy chcą, no powiedzmy dziwaków, nie najszczęśliwsze określenie, właśnie, ale ludzi, którzy daleko...
Mają jakieś swoje tematy tak. Przychodzą i tutaj znajdują jakiś...
Już nie Gutenberg, tylko Zuckerberg pomagają im zaistnieć w...
Tak, to jest w ogóle nowa rzeczywistość w każdej, po każdej stronie sceny politycznej, w każdej jakieś tam bańki się kreują. I na tym jedzie generalnie Grzegorz Braun. Jego problem może się pojawić wtedy, kiedy w kampanii wyborczej zacznie bardziej niektórych, ci ludzie trafią na listy niektórzy i...
A ja moim zdaniem to może być wcześniej jeszcze, bo ja pamiętam dobrze prawicę lat 90. I ona, ta taka bardziej egzotyczna, nazwijmy, jeszcze nie taka sprofesjonalizowana, bo teraz partie przypominają korporacje, ale kiedy nie przypominały, no to oni się tłukli o miejsca na listach przede wszystkim. I to był ten moment, kiedy emocje sięgały zenito, kiedy gula tutaj wyskakiwała, no i dochodziło do...
Zapewne będzie.
Niefajnych scen.
Będą też jakieś z tym związane rzeczy. No ale tak jak powiadam, to będzie... Wprawdzie korona uczyła się robić kampanie wyborcze, będąc w Konfederacji, ale rzeczywiście będzie to pierwsza kampania wyborcza, znaczy Grzegorzowo-Braunowa była pierwsza jako kampania prezydencka, ale to jest zupełnie inna specyfika. Jeden kandydat ogólnopolski to jest co innego niż 41 okręgów i 900 kandydatów do Sejmu.
Dobrze. To ja bardzo dziękuję. 20 minut błyskawicznie upłynęło. Miło się gadało. Ogromne dzięki.
Do zobaczenia.
No a my pozostaniemy w kręgu pisowskim, w kręgu tego, co się na prawicy dzieje. I za chwilę porozmawiamy z Łukaszem Pawłowskim, szefem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
Widzimy wszyscy, że ten śmiertelny uścisk już dzisiaj staje się coraz, ten śmiertelny uścisk między PiS-em i Platformą staje się trochę taki już mniej atrakcyjny dla ludzi, ponieważ o ile dawniej on angażował 70 kilka procent wyborców, o tyle dzisiaj te dwie partie angażują 55, 60, czasami poniżej, rzeczywiście 55 nawet, ma pan rację, czyli jest mniejsza atrakcyjność tych podmiotów. W związku z tym mogę mieć nadzieję też, że ta wizja Polski silnej kapitałowo, ale także militarnie, a więc Polski dbającej o naszą kulturę, o naszą tożsamość, będzie atrakcyjna dla ludzi. Chcemy docierać do zupełnie innych grup elektoratu, niż do tej pory nam się udawało. To mi pokazuje, że jest miejsce, aby uprawiać to nasze pole i pozyskiwać nowych wyborców.
W tym tygodniu nowy klub parlamentarny, trzeci klub parlamentarny, panie premierze?
Jest to wysoce prawdopodobne. Najprawdopodobniej tak zrobimy, panie redaktorze.
To będzie klub
Mogę
Rozwój
powiedzieć,
Plus?
Tak. Zapewne taka będzie nazwa robocza. Jesteśmy tym wszystkim trochę zaskoczeni, tak jak powiedziałem.
Pan roli szefa, jak rozumiem, klubu. To
prawdopodobnie tak, ale poddam również to pod dyskusję, bo przecież to nie jest najistotniejsza sprawa. Najistotniejsze jest to, żebyśmy się we właściwy sposób ukonstytuowali i przedyskutowali plan działań. Plan działań do wyborów, w jakim sposób chcemy przekonywać Polaków, że ta taka konserwatywna, tożsamościowa, patriotyczna, ale centroprawicowa oferta dla Polaków jest czymś, na co warto zwrócić uwagę.
No tak, i co to będzie z tym Rozwojem Plus? Ja tego nie wiem, ale pewnie wie Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Grupy, no, która może się poszczycić najlepszymi efektami, jeżeli chodzi o przewidywanie wyników wyborczych, a chyba lepszego miernika nie ma. Cześć Łukaszu, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Zatem jaką przyszłość wróżysz Mateuszowi Morawieckiemu?
Zapomniałem swojej szklanej kuli. My badaliśmy scenariusz z Mateuszem Morawieckim w kwietniu. Wtedy w naszym badaniu Morawiecki miał 5,5%. Co ważniejsze, zdecydowana większość tych wyborców to byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I chyba to jest dzisiaj największy problem Morawieckiego. Ja się przysłuchiwałem tych wypowiedzi, gdzie Morawiecki, jak ten taki rolnik polityki, mówił, że będą łowić i uprawiać politykę w stosunku do innych wyborców niż teraz ma PiS. Dzisiaj tego nie widać w sondażach, to znaczy nie ma takich wyborców, którzy by czekali na Mateusza Morawieckiego. Jeżeli wyborcy jacyś są, to w Prawie i Sprawiedliwości, a o tych wyborców trzeba konkurować z Jarosławem Kaczyńskim i to się nigdy nie udawało.
No ale badania opinii publicznej mają tę wadę, przepraszam, że tak ci to wytknę, że one badają to, co jest. Natomiast polityka jest sztuką no, przekształcania rzeczywistości. To znaczy ludzie mogą jeszcze nie wiedzieć, że im się ten Morawiecki najzwyczajniej w świecie spodoba i on może coś tam wykroić, jeżeli dobrze to wszystko rozegra.
Po pierwsze, nie wszystkie sondaże pokazują, jak jest, bo są też takie, które nie pokazują, jak jest, ale to jest zupełnie inna historia.
To jest zamazują rzeczywistość.
Jeśli chodzi o jakby politykę, znaczy źródłem danych dla nas też do analizy jest kwestia historyczna. To znaczy, jak podobne sytuacje rozgrywały się wśród wyborców i jak zachowywali się ci wyborcy w stosunku do nowej partii. Więc PiS miał kilka takich historii, Polska jest najważniejsza, czy potem Ziobryści. I kończyło się to za każdym razem tak samo. Druga rzecz, od wielu, wielu lat nie widzimy przepływów pomiędzy jedną a drugą partią. Dobrym przykładem tego jest ostatnim czasy Polska 2050 i Szymon Hołownia, który uważał, że on może łowić z jednej i z drugiej strony. Bardzo szybko został sprowadzony na ziemię. Więc mamy pewne sygnały, jak to może wyglądać i możemy tylko na bieżąco analizować, jak to będzie wyglądać w sondażach. Więc my pewnie nasz sondaż, mimo że są wakacje i mieliśmy sobie odpuścić sondaże, ale tyle się dzieje, że pewnie trzeba by o to zapytać, jak ta sytuacja wygląda teraz, ale nie sądzę, że to będzie jakaś rewolucyjna zmiana. No i jest jeszcze jedna historyczna porównanie, to znaczy zazwyczaj nowe ruchy miały najwyższe poparcie na początku, a nie na końcu. Na początku, gdzie jest nowa nadzieja, jest nowa szansa, prawda, jakiś entuzjazm, tego wydaje mi się na początku Morawieckiego nie ma.
To dwa akcenty polemiczne. No jednak Polska 2050 najlepiej wypadła w wyborach w końcu, bo te sondaże wcześniej nie były dla niej tak przychylne. I z tego co wiem, to na przykład w PiS-ie do końca liczyli, że oni nie przejdą progu 5%. Więc to bywa prawda, ale nie zawsze. Zawsze jest ten wyjątek od reguły. I drugi akcent polemiczny to są te rozłamy w PiS-ie. No, jak to powiedział klasyk, czyli prezydent Trzaskowski, czasy się zmieniły. Dzisiejszy Kaczyński to już nie jest ten Kaczyński sprzed dekady czy półtorej. I też ten rozłam ma jednak znacznie z jednej strony silniejszego przywódcę. No nie chcę go tutaj mierzyć, parować ze Ziobrą, bo to jest trudno mierzalne. Rzeczywiście Ziobro też był taką mocną postacią polityczną, ale na pewno skala tego wyjścia jest znacznie większa.
No to po kolei polemicznie, to znaczy jeśli chodzi o porównanie Morawieckiego i Ziobry. Ziobro był bardziej pisowski niż Morawiecki, znaczy bardziej pasował do tego elektoratu. I to znowu cytując Rafała Trzaskowskiego, że cały czasy się zmieniły, ale czasy się zmieniły na niekorzyść Morawieckiego niż na jego korzyść, to znaczy zmienił się elektorat Prawa i Sprawiedliwości. On jest dużo starszy, dużo bardziej religijny, dużo bardziej mieszkający w małych miastach i na wsiach niż kiedyś. Kiedyś ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości był bardziej zróżnicowany. Przypomnijmy, że Lech Kaczyński potrafił wygrać wybory prezydenckie w Warszawie. Dzisiaj jest to absolutnie nie do pomyślenia. Więc faktycznie ten elektorat się zmienił, czasy się zmieniły, ale na niekorzyść Morawieckiego. Znaczy, tego elektoratu, do którego on mówi, czyli bardziej wielkomiejskiego, bardziej rozwojowego, bardziej takiego centrowego, Prawo i Sprawiedliwość już praktycznie nie ma. A jeżeli nie może łowić innych wyborców niż Prawa i Sprawiedliwości, no to musi się bić o tych wyborców dzisiaj. Czyli jeszcze raz, wyborca powyżej 60 roku życia, który co niedzielę chodzi do kościoła, mieszka na południu Polski albo na wschodzie Polski. No i tutaj się trzeba bić z takim Loganem Royem z sukcesji polskiej prawicy, czyli Jarosławem Kaczyńskim. Więc to nie jest takie optymistyczne, jakby to tak na pierwszy rzut oka popatrzeć.
No ale sam powiedziałeś, że kiedyś prawica w miastach dawała sobie całkiem nieźle radę. No, przykład Lecha Kaczyńskiego, który został prezydentem Warszawy. No, może jednak warto powalczyć o powrót do takiej rzeczywistości. Tak? Może jednak Morawiecki pewnie nie będzie miał szans w tych mniejszych ośrodkach, ale może w większych czy w dużych miastach coś tam uszczknie, nawet z Koalicji Obywatelskiej. Jak sądzisz?
No, nie przesadzajmy, znaczy, trudno sobie wyobrazić dzisiaj wyborcę Rafała Trzaskowskiego z wyborów prezydenckich, który mówi sobie, nie, no ten Morawiecki to nie był taki zły, te 7 lat rządów PiS-u, gdzie był premierem, to ja o tym zapominam, bo Morawiecki ma dobry program polityczny. No to polska polityka już od dawna tak nie działa. Jeśli chodzi o tych wyborców w dużych miastach, oni faktycznie są. Czyli młodzi mężczyźni, którzy dzisiaj głosują na Konfederację. Bo Konfederacja powstała w dużej części w kontrze do rządów Morawieckiego. I jeżeli jest się dzisiaj młodym 30-letnim facetem w Warszawie, w Krakowie czy we Wrocławiu i ma do dyspozycji Mentzena, Bosaka albo Morawieckiego, no to jest bardzo trudna rywalizacja. I my tego w sondażach na przykład tych przepływów nie widzimy. I jeszcze jedna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Po zwycięstwie Nawrockiego w wyborach prezydenckich, gdzie ten eksperyment się udał, to znaczy ktoś z zewnątrz, koło 40 i wygrał wybory prezydenckie, mimo że pół roku przed wyborami nikt nie wiedział, kto to jest Nawrocki, no to mówiono o tym, że właśnie polska polityka potrzebuje takich polityków. Kogoś, kto taki jest w kontrze do elit, jest koło 40, nie uczestniczył w polityce. No to akurat były premier, który rządził 7 lat, który zbliża się do 60 albo jest po 60 i był byłym prezesem banku, nie bardzo pasuje do tego opisu. Ja nie mówię, że Morawieckiemu się to nie uda, tylko te wszystkie argumenty w stosunku do tego, czy ten Morawiecki może pokonać Kaczyńskiego, czy nie może pokonać, niestety tak na kartce, no są przeciwko niemu. Mhm.
Czyli jeżeli się weźmie twoje mędrca szkiełko i oko i popatrzy przez nie na rzeczywistość społeczną, to Morawiecki właściwie zaraz po wyjściu z PiS-u powinien się dogadać z PiS-em, żeby z nim koalicję wyborczą zmontować i wtedy obie strony na tym skorzystają, jak rozumiem.
Znaczy, to jest najbardziej logiczna droga. Zresztą ja uważam, że zresztą poznałem premiera Morawieckiego, rozmawialiśmy kiedyś, więc uważam, że to jest mądry polityk, ma bardzo mądre zaplecze profesjonalne. Więc ja, choćby po tym, że wyjście z PiS-u to nie był ich plan A, to zresztą widać teraz nawet w wypowiedziach Morawieckiego, że jesteśmy tym zaskoczeni, nie wiemy. To nie jest tak, że od pierwszego dnia ruszyła machina, spotkania w całej Polsce, hasło, prawda, nazwa. Jakby raczej tutaj zostali zaskoczeni. Trochę jak chłopaki nie płaczą, bo tam próbowano jakby z Kaczyńskim grać i jest tam takie powiedzenie, że tam próbowaliście wykiwać Freda, a Fred wykiwał was. To jest taka wersja bardziej kulturalna. Więc wydaje mi się, że trochę tak. Znaczy, na razie jest 1-0 dla Kaczyńskiego. To znaczy połowa wakacji, bez przygotowania Morawiecki. Jest takie powiedzenie, że nie ma nigdy drugiej szansy, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie. Mhm. Nie mam wrażenia, że Morawiecki i jego otoczenie dzisiaj robią dobre wrażenie jako alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie widzę tu przygotowania, nie widzę planu. Więc to będzie po prostu bardzo trudne, ale cokolwiek nam sondaż pokaże, to opublikujemy. Na pewno będzie ciekawie, jakby jest połowa wakacji, a my się bardzo pasjonujemy polityką, to znaczy, że coś się ważnego wydarzyło.
A czy wiek Jarosława Kaczyńskiego, czyli tego Freda, który do tej pory ogrywał każdego, rzeczywiście pamiętam, no był mistrzem ogrywania, czy wiek Kaczyńskiego to nie jest coś, co może Morawieckczykom pomóc?
No tak, tylko Kaczyński już sobie znalazł na to sposób wcześniej, to znaczy Kaczyński zawsze miał kandydata na premiera, kogoś, kto był twarzą Prawa i Sprawiedliwości, no na przykład Nawrocki. Jakby zwycięstwie Nawrockiego nie przeszkodził Jarosław Kaczyński, który faktycznie ma tam ponad 70 lat. I to moim zdaniem, dlatego też na miejscu maślarzy to jakbym się za bardzo nie cieszył, bo następnym logicznym krokiem po tym wyznaczeniu nam wicemarszałka, prawda, kandydata, miała być Witek, a teraz się okazało, że jednak może być ktoś inny, nad następnym logicznym krokiem byłaby wymiana kandydata na premiera. Na kogoś właśnie koło 40, młodszego pokolenia, bardziej centrowego, żeby właśnie tym ludziom Morawieckiego zagrać na nosie, pokazać, że to prawie nie ma tutaj skrętu w prawo, mamy tutaj też twarze centrowe i te wszystkie argumenty Morawieckiemu wypadły. Więc ja uważam, że jakby piłka jest w grze, jakby też nie sądzę, że Jarosław Kaczyński tutaj zamierza się poddawać i oddawać partię i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Proszę zauważyć, jak mówiono o tym, że tutaj Kaczyński się na pewno wycofa, prawda, jaki już nie jest taki zdecydowany i tak dalej. Ciach, wyrzucono 40 posłów i nagle okazało się, że wszyscy są w szoku, a najbardziej w szoku moim zdaniem jest Morawiecki i jego ludzie. Mhm.
Teraz na chwilę się pożegnamy z widzami telewizji, ale za chwilę z wami się znowu zobaczymy. Widzowie Zero TV, dziękujemy i zapraszamy za chwilę. Natomiast pozostajemy z widzami YouTube'a i pozostajemy z Łukaszem Pawłowskim, który już odpowiedział trochę na pytanie, które chciałem mu zadać. No właśnie.
To są ten, na magia przewidywania.
No tak, tak. Albo po prostu w tylu programach występuje, że już wiesz, jakie pytania cię dopadną. No chciałem spytać o Przemysława Czarnka, no bo chyba już z tej mąki to chleba nie będzie.
Tak mi się też wydaje i wydaje mi się, że to jest zawsze najważniejsze, że tak się też wydaje prezesowi Kaczyńskiemu. Więc lepszej okazji do wymiany moim zdaniem nie będzie. Znaczy zastanawiano się, okej, no dobrze, to może Czarnek nie, no ale jak to wymienić, jak to zrobić, jaką podjąć decyzję, żeby nie było głupio, no to teraz jest idealny moment, prawda? Czasy się zmieniły, jak to mówił Rafał Trzaskowski. Wiecie, rozumiecie, nowe okoliczności.
Mądrość
etapu. To jest
etapu.
Potrzebna nowa strategia. Mądrość etapu, prawda, jakby nikt nie będzie mieć pretensji, oprócz samego Czarnka pewnie i myślarzy. Ale jakby ja nie mam pojęcia, czy prezes Kaczyński tak zrobi, ale to byłby jakby logiczny ruch, bo on by postawił w bardzo trudnej sytuacji Morawieckiego, jego ludzi i generalnie scenę polityczną, która mówiła, że tam tutaj już się wszystko kończy i tak dalej. Bo faktycznie ten eksperyment z Czarnkiem, który właśnie nie pasował do żadnego z tych opisów, o których mówiłem, przy okazji Nawrockiego, prawda? Miał być młody, niezwiązany z polityką i taki antyestablishmentowy polityk, a dostaliśmy Czarnka, który zaraz będzie mieć 50 i był w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Jakby więc, więc jeżeli miała się pojawić jakaś okazja do naprawy tego błędu, to właśnie się pojawiła.
Widzimy teraz, że ataki na Morawieckiego i jego środowisko płyną przede wszystkim z kręgów PiS, ale tam też takie ciosy i kąśliwe uderzenia z Konfederacji się zdarzają, zwłaszcza ze strony Ruchu Narodowego. No, czy oni mają takie poczucie, że znaczy, czy czują oddech Morawieckiego na swojej szyi, że on jednak coś tam może im wyszabrować z tych wyborców?
Nie wiem, czy oddech, ale na pewno no, mamy czwartą partię prawicową, która w sondażach przekracza próg, prawda? Więc jakby robi się bardzo tłoczno już na tej prawicy i jakby ta konkurencja jest coraz większa. Tutaj jakby był rynek, prawda, jakiegoś produktu i nagle wchodzi nowy gracz. Może nie jest największy, najbogatszy, no ale jednak jest rozpoznawalny i walczy o klienta, więc jakby to jest jakby moim zdaniem naturalne. Ja się nie zgodzę z tym, że to ten problem braku polaryzacji czy tego osłabienia PiS-u, on dotyczy tylko prawej strony. On dotyczy też tej lewej strony, tej liberalnej. Problem polega na tym, że tam nie ma żadnej konkurencji co do Tuska. Znaczy, gdyby dzisiaj powstała jakaś partia po tamtej stronie, byłoby bardzo podobnie. Znaczy, ta Koalicja Obywatelska byłaby pierwszą, która by to poparcie straciła. Ta sytuacja na prawicy wygląda tak, jak wygląda. Dlatego, że zmęczenie polityką
jest duże. Jeśli można, witamy widzów Zero TV. Znowu jesteście z nami, a my wciąż rozmawiamy z Łukaszem Pawłowskim, któremu brutalnie przerwałem jego wywód, za co przepraszam.
Ja od razu zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
Dobrze,
ale
to ja cię dopytam, bo ja właśnie o to mniej więcej chciałem spytać. No, czy nie jest tak, że polaryzacja ma sens wtedy, jak są dwa te silne bieguny? Teraz jeden więdnie, topnieje. No i to jest paradoksalnie jakoś tam zagrożenie dla tego drugiego bieguna, że tam też może coś zacząć pękać. Mam tutaj na myśli oczywiście obóz Donalda Tuska.
Znaczy, żeby zaczęło pękać, musi być alternatywa. Żeby była alternatywa, ktoś tam musiałby wyjść z zewnątrz i powiedzieć, to my mamy lepszy pomysł na liberalną Polskę, na centrowych wyborców i tak dalej. Problem dla takiej partii polega na tym, że konkurencja dla Koalicji Obywatelskiej powstawała zawsze, jak był słaby lider Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Prawda? Nowoczesna powstawała za Ewy Kopacz, Polska 2050 za czasów Borysa Budki. Co by nie mówić o Tusku, on nigdy słabym przywódcą nie był, a teraz jest zdecydowanie najsilniejszy. Donald Tusk nigdy nie był tak silny w Platformie Obywatelskiej, jak jest teraz. Prawda? Nie ma nawet żadnej frakcji. Prawda? Donald Tusk mógłby dosłownie zrobić wszystko, jeśli chodzi o polską politykę. Mógłby powiedzieć, że premierem będzie Roman Giertek i nikt by z tej platformy nie wyszedł. Z tego względu, że tak silną pozycję ma Donald Tusk. Więc tu będzie trudno robić konkurencję. Ale zmęczenie jest po obu stronach. My to widzimy w badaniach i jakby doświadcza tego Jarosław Kaczyński, bo pojawił się Braun, wcześniej była Konfederacja, teraz jestem Morawiecki. Jakby prawda, jest większy ruch w biznesie. Po tamtej stronie nie ma, ale jest to absolutnie pozorna sytuacja.
No właśnie, tutaj już ostatnie pytanie, bo notowania Platformy Obywatelskiej są całkiem niezłe, można powiedzieć, że bardzo dobre. No w tej chwili to jest taki potentat największy i nie ma konkurencji, ale z drugiej strony notowania rządu są przerażająco złe, znaczy bardzo, bardzo słabe. No, czy, no nie jest to jednak szansa dla kogoś, kto chciałby no, Donaldowi Tuskowi rzucić wyzwanie?
No oczywiście tak. Znaczy my twierdzimy od ponad pół roku, że potencjał tam na nową partię jest bardzo dużo. Oczywiście nie może być to Mateusz Morawiecki, to znaczy to musi być ktoś z tamtego obozu, z tamtej strony, ktoś wiarygodny dla wyborcy z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, kogoś o centrowych poglądach, kto ogląda, prawda, TVN24. Na razie nikt się tam nie wychyla, żeby konkurować z Tuskiem, bo to byłaby rywalizacja absolutnie 1:1, to znaczy 10% dla nowej partii to jest minus 10 dla Koalicji Obywatelskiej. Więc ja obstawiam, że ktoś taki się nie pojawi, że tak by ta pozycja Tuska jest zbyt silna. I to trochę zakłóca ten obraz polskiej polityki, bo mamy wrażenie, że jest problem z polską polityką po prawej stronie, że jest problem z Kaczyńskim. Problem jest z jednym i drugim, tylko ten pierwszy, ten po prawej stronie ma dużo większą konkurencję wśród młodszych kolegów, takich właśnie jak Mentzen, jak Bosak, czy Braun i Morawiecki.
Skłamałem, bo zadam jeszcze jedno pytanie. Te problemy Prawa i Sprawiedliwości uwidoczniły się wtedy, kiedy partia Kaczyńskiego straciła władzę. Czy tak może być w przypadku Koalicji Obywatelskiej, że ona będzie miała bardzo dobry wynik w wyborach, straci tę władzę i wtedy coś się zacznie dziać?
Może nawet nie tyle tracenie władzy, co tracenie poparcia. Znaczy politycy bardzo patrzą na to, czy znajdą się w przyszłym parlamencie. Jednym z powodów wyjścia grupy Morawieckiego jest to, że dzisiaj PiS ma 190 mandatów w Sejmie, a w sondażach maksymalnie dostaje 140, czyli 50 posłów by straciło swoją pozycję. I akurat tak się składa, że u Morawieckiego jest tak koło tych 40 paru. Zresztą my to analizujemy i będziemy to publikować. Tam ponad połowa z tych posłów według dzisiejszych sondaży nie zostałaby posłami ponownie. To mobilizuje do pewnych ruchów. Tak samo było z Platformą Obywatelską, jak przegrała wybory, ale dopiero jak traciła poparcie i rosły inne partie, to ci posłowie się rozglądali na lewo i prawo. Więc Koalicja Obywatelska, która będzie mieć dalej 35-38% i nawet może stracić władzę, ale dla tych posłów, dla tych polityków, jakby dalej będzie dla nich miejsce w parlamencie i tam tych ruchów ośrodkowych będzie dużo mniej.
Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Łukasz Pawłowski, szef OGB, był naszym gościem. A teraz, zanim w sposób czarodziejski pojawią się tutaj następni goście, przez chwilę posłuchamy komentarza Jana Marii Rokity.
Rozłam w PiS-ie nie leży w interesie żadnej ze spierających się stron. Nie leży w interesie Jarosława Kaczyńskiego, nie leży w interesie Mateusza Morawieckiego. Zaraz powiem dlaczego. A dlatego właśnie sądziłem, że obaj liderzy zrobią wszystko, wbrew nastawieniu części swoich sojuszników, zwłaszcza sojuszników Jarosława Kaczyńskiego w PiS-ie, wrogów Morawieckiego, którzy go popychali do tego, żeby wypchnąć Morawieckiego z partii cały czas, od dłuższego czasu. Więc sądziłem, że obaj przywódcy zrobią więcej, ażeby do tego rozłamu nie doszło. Myślę zresztą, ponieważ uważam ciągle przywództwo, czy jestem pewien, że Morawiecki jest politykiem racjonalnym i ciągle skłonny jestem mniemać, iż przywództwo Jarosława Kaczyńskiego ma więcej racjonalności niż irracjonalności w sobie. Więc ciągle sądzę, że obaj spierający się dzisiaj liderzy, czy obaj rozłamujący się już w tej chwili liderzy, zrobią jeszcze pewnie wiele, albo coś w każdym bądź razie zrobią, ażby skutki tego rozłamu złagodzić, przezwyciężyć. W PiS-ie często tak bywało w przeszłości, że te rozłamy się tak przewalały, ciągnęły przez bardzo długi czas, potem się odwracały niektóre się nie odwracały. Krótko mówiąc, ja nie uważałbym jeszcze dziś sytuacji całkowicie za zamkniętą.
A z nami są już pan profesor Adam Leszczyński, historyk, socjolog, autor świetnych książek i przynajmniej jednej książki nie mogę teraz kupić, bo jest wykupiona. tej o nowoczesności. Jak to jest? Skok w nowoczesność?
Skok w nowoczesność.
Skok w nowoczesność.
Tak, a ja mam, to ci pożyczę.
Świetnie. I to
nie
już,
będziesz musiał kupować.
To już odhaczony jeden cel naszej rozmowy, dobra. No i jest Rafał Woś, tygodnik Solidarność, tak. Publicysta.
Niedługo nowa książka o złotym. Nie pożyczę ci, będziesz musiał
nie,
kupić.
Nie, to kupię. Bo będzie można kupić, no bo tej nie można kupić, bo jest wyprzedana. Panowie, jak wy patrzycie na to, co się dzieje z PiS-em, no i w ogóle szerzej na, w związku z tym na scenę polityczną?
No ja już się w ubiegłym tygodniu tak pomartwiłem i ponarzekałem, więc teraz zaczynam widzieć pewne pozytywy. Jeżeli czegoś nas uczy to przejęcie władzy przez Donalda Tuska, no to chyba tego, że się nie należy bać rozpisania wielkiego bloku na pewne głosy. No, tam przed wyborami 23 roku też po tamtej stronie antypisowskiej dominowały, był taki spór, czy jedną wielką listą iść, ponieważ Dąb jest potężny i tylko na jednej liście możemy pokonać zło, czy też się właśnie rozpisać, rozmnożyć, poudawać, że jesteśmy drugie, tu i tam. Tak? Wyszło na drugie. Wielu rwało włosy z głowy i się martwiło, że to nie wystarczy. I proszę bardzo, nie tylko, że wystarczyło, ale i 3 lata po wyborach Tusk rządzi tą koalicją, tak jakby to nie była żadna koalicja, tylko tak jakby jedna lista była od początku w grze. Więc wcale mi się nie wydaje, czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość tutaj taką metodą pewnego naśladownictwa nie rozpoczęła pewnej operacji.
Nie metodą,
przejmujemy władzę.
Przypadkiem.
Czy przypadkiem, czy nie, to już historia oceni, natomiast nie, wcale nie wiem, czy nie będzie koniec końców lepiej dla nich tak, niż miałoby być.
Czyli twoim tak zdaniem się powtórzy wydawało, się scenariusz z 2023, tak? Że ta najsilniejsza partia może wygrać, ale straci władzę.
No bo przekonują nas, że ponieważ w Polsce mamy system Donta, który promuje duże partie, to trzeba być dużym i w ogóle tylko duży może. Ale historia Prawa i Sprawiedliwości w tej koalicji pokazuje, że cóż z tego, że oni wygrali? Cóż z tego, że są największym klubem parlamentarnym, byli dotychczas największym klubem parlamentarnym, jak nawet swojego wicemarszałka Sejmu nie mieli? To znaczy,
trochę na własne życzenie.
Na własne życzenie takie, że im Tusk odmówił prawa uświęconego tradycją prawa do posiadania wicemarszałka z czystej podłości, po prostu i antydemokratyzmu.
Nie zgodził się na tą kandydatkę,
tej strony,
która zresztą została wymieniona teraz, prawda?
Teraz tak, to ja zostałem.
No więc jakby podsumowując, cóż z tego, że Prawo i Sprawiedliwość miało taki wielki klub parlamentarny, jak po prostu nic nie mogło jeszcze im jak tylko Tuska z Żurkiem i wcześniej Bodnarem naszła ochota, to jeszcze pod byle pretekstem zdejmowali immunitety, aresztowali, łamali po prostu konstytucję jak chcieli, a ci duzi tylko mogli patrzeć z otwartymi ustami. Więc może poszli po rozum do głowy i powiedzieć, może jako mniejsze ugrupowania, ale teraz my się zamienimy rolami i dokładnie z wami, Tuskowcy, tak samo postąpimy, jak wy z nami postąpiliście.
No, ale to jest oczywiście pytanie o to, kto będzie, nawet jeżeli prawica wygra przyszłoroczne wybory, co jest możliwe cały czas, bo sondaże dają jej przewagę.
Ponad 50%.
To jest pytanie, kto w tym dużym obozie będzie grał pierwsze skrzypce. I to jest pytanie kluczowe dla wielu aktorów. Myślę, że jest kluczowe dla pana prezesa Kaczyńskiego, który nie jest przyzwyczajony do tego, żeby się słuchać kogokolwiek.
No on zawsze grał pierwsze skrzypce, przepraszam, nigdy nie był drugimi, a może być altówką teraz, co gorsze.
No myślę, że nie przyjdzie mu to łatwo. Nie sądzę, znaczy gdyby to była na przykład koalicja z 4 partii prawicowych, przyszło w Sejmie, który wybierzemy za rok i 2 miesiące, no to spodziewałbym się naprawdę spektakularnych fajerwerków i w trakcie układania tej koalicji, i w trakcie jej działania, zakładając, że w ogóle byłaby w stanie funkcjonować. Także jedna rzecz to jest to, czy prawica wygra te wybory, czy nie. I tutaj się zgadzam z Rafałem, że to może być tak, że ten podział nawet jej pomoże zebrać więcej głosów. Tego sobie dowiemy się, nie? Dowiemy się. Ale z drugiej strony jest pytanie o to, czy ten cały wielki blok partii prawicowych będzie miał w stanie funkcjonować jako jedna, jako całość.
To ja wrzucę anegdotę tutaj, jeśli można, bo byłem niedawno w Parlamencie Europejskim.
Byle śmieszną.
Będzie śmieszna. I tam ktoś mi opowiedział taką historię, że spotkał Grzegorza Brauna, No i właśnie Grzegorz Braun powiedział, że no Jarosław Kaczyński znowu powiedział, że ze mną nie chce rządzić. A dziwne, że nikt mnie nie pyta, czy ja chcę z Jarosławem Kaczyńskim rządzić. I to rzeczywiście tak może być, bo Grzegorz Braun nie ma wielkiego interesu chyba, żeby wchodzić do takiej prawicowej koalicji z politykami, no których od lat konsekwentnie potępia w czambuł.
Tak, tam jest oczywiście masa i konfliktów wewnętrznych, i ambicji. Śmieszne,
bardzo, bardzo. Bardzo było śmieszne.
Tak. Potwierdzam. Bardzo.
A już nie zbijamy z pantałyku.
Więc wydaje mi się, że to po prostu będzie bardzo trudne. Nawet na takim ludzkim poziomie, no bo jednak ja rozumiem, że politycy mają talent do zapominania o urazach, kiedy jest to dla nich wygodne. To jest część ich pracy, prawda? Kogoś zwalczają, potem zostają przyjaciółmi z powrotem.
Znaczy, to jest dobrze, okay. Politycy to potrafią, bo...
No, ale jak gdyby kluczowi potrafią, nie? U nas, w naszym systemie. To jest część ich pracy. Ja bym się nawet nie obrażał nawet na nich. Tylko jest pytanie, no, czy te ambicje, aspiracje da się pogodzić. Ja mówię to jako nie fan, powiedziałbym, prawicowego bloku, tylko osoba trzeźwo starająca się obserwować politykę. I no, zakładając nawet, że powstanie rząd prawicowy po następnych wyborach, co nie jest pewne, no to on będzie musiał funkcjonować kompletnie inaczej niż rząd czasów PiS.
Właśnie, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że właściwie partie rządzą samodzielnie, bo nawet jak mamy teraz rząd koalicyjny, no to rządzi tam Donald Tusk, prawda? No ci koalicjanci tak. Nie mają nic do powiedzenia.
No tak, ale właśnie to też jest pewnego rodzaju taki wzorzec, no bo wszyscy mówili, ale jak to może funkcjonować ta koalicja, której nic nie łączy, no bo przecież co łączy wolnorynkowców od Petru, którzy tam na tych listach trzeciodrogowych tam byli, z Lewicą i tam jeszcze partią Razem, która też poparła, przypomnę, na początku rząd Tuska. A jednak wszyscy zagłosowali, podnieśli rękę za Donaldem Tuskiem, przeciwko któremu w ogóle, w opozycji do którego bardzo wielu z nich się przez lata pozycjonowało. I co? Stworzyli rząd, dali mu władzę, rządzą przez 3 lata i nic ich nie łączy.
Ale też różnice między nimi są realne. Nie? Bardzo często okazuje się, że czegoś się można uchwalić, ponieważ na przykład PSL się sprzeciwia. I mogę sobie wyobrazić w potencjalnej prawicowej koalicji taką sytuację, że na przykład trzeba będzie podnieść podatki, żeby finansować zbrojenia i albo na jakiś, nie wiem, dowolny inny cel, czyli prawda? I chciałbym zobaczyć, jak Konfederacja za tym, albo jak Konfederacja za tym głosuje. Więc tam są istotne różnice pomiędzy tymi aktorami i z faktu, że oni wszyscy w którymś momencie zagłosują za, nie? No bo jasne, dogadają się i zagłosują za powstaniem swojego rządu, no to nie znaczy, że to potem łatwo będzie
się kończyło. Ale wiecie co, bo ja akurat z bliska obserwowałem politykę kiedyś tam dawno, zwłaszcza kiedy to były koalicje, łaziłem wtedy po Sejmie i rzeczywiście, jak już zagłosujesz za tym swoim rządem,
ale bo to, były,
to potem jest, bo, to jest spoiwo. Ale to jest były... spoiwo, że wartość przetrwania rządu no tak, jest naczelną wartością.
Ale to tym bardziej teraz, no bo kiedyś to jeszcze było tak, że się, mam wrażenie, ci liderzy tych ugrupowań strasznie martwili tym, co sądzą o nich koalicjanci. A czy Donald Tusk się martwi o tym, co sądzą o koalicjanci? No przecież traktuje ich jak ostatnie, za przeproszeniem, śmieci. Szymona Hołownię, no nie wiem, tam w ogóle mam wrażenie, że go przyprawiło chorobę nerwową. Włodzimierz Czarzasty składa na klęczkach się modli i mówi, bo Donaldzie zachowaj mnie w tym rządzie, a ja zrobię wszystko, co tylko będziesz chciał i rządzi nimi Donald Tusk, chociaż nic ich nie łączy i nic ich nie będzie łączyć, oprócz tego, że rządzą i im bliżej do wyborów, tym trudniej będzie to powiedzieć, no dobra, no ale dlaczego mamy już teraz skończyć? No to już dojedźmy do końca. I dokładnie tak samo powinno być po drugiej stronie.
Ja nie wykluczam, że tak będzie.
Teraz, ale ta sytuacja teraz jest taka, że mamy jedną partię, która jest hegemoniczna w tej koalicji, prawda? Jest po prostu znacznie większa od wszystkich pozostałych razem wziętych. Natomiast w potencjalnym rządzie prawicowym będą to 4 ugrupowania o dość zbliżonej wadze, jak się wydaje, prawda? Jeden będzie pewnie odrobinę silniejszy od pozostałych, ale to nie jest tak, że będzie hegemon. W związku z tym też te negocjacje i układ sił będą wyglądały inaczej, no bo jakby pole do konfliktów i rywalizacji będzie większe. Będzie bardzo dużo trudniej.
Będzie więcej Tusków.
Tak. Trzeba będzie o każdą sprawę, trzeba się będzie układać w towarzystwie 4 panów, którzy mają różne interesy i bardzo różne poglądy na wiele rzeczy. Nie? Więc z faktu, że oni w którymś momencie razem powołają rząd, być może, być może, tak? Zobaczymy, jakie będą ostateczne wyniki. No nie oznacza, że to się będzie, że to się coś... Nie wiem, czy na pewno pamiętacie, ile kłopotów Kaczyńskiemu sprawiała suwerenna Polska, jak oni byli nawet... Technicznie już nawet chyba nie byli osobną partią, tylko częścią jego...
Znaczy w Zjednoczonej Prawicy jeszcze.
Tak.
To był ten ogon, który machał psem, tak. Tak,
tak jest. Bardzo małe ugrupowanie i ile było z tym kłopotów. No,
no bo to jest właśnie piekło rządów koalicyjnych, tak? Znaczy każdy głos jest potrzebny, jakiegoś elementu zabraknie.
Ale Donald Tusk nie wygląda na kogoś, kto żyje w piekle.
Ale,
Donald Tusk świetnie się ma w rządzie koalicyjnym.
Nie wydaje ci się, że... Politycy prawicy są nieco bardziej ideowi.
Wydaje mi się coś innego.
Mogą bardziej walczyć o swoje poglądy i realizację swoich poglądów, a nie po prostu o to, żeby...
Nie wiem, czy to jest kwestia ideowości.
A mnie się wydaje,
jesteś życzliwy bardzo.
Mnie się wydaje, że my trochę zbyt...
Chciałem po prostu go zakasować argumentem.
No. Bardzo dobry argument, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze coś. Mam wrażenie, że trochę zbyt wiele uwagi przywiązujemy do tego, co tam sobie ci różni członkowie tych ugrupowań na prawicy, jeżeli będzie cztery, czy trzy, czy dwa, co oni sobie tam pomyślą i czy im będzie miło w tej koalicji, czy im będzie niemiło w tej koalicji. Myślę, że dla większości wyborców antytuskowych doszło już do tego momentu, w którym jakakolwiek koalicja, byleby tych szaleńców odsunąć od władzy. Bo z punktu widzenia wyborcy nietuskowego, no to mamy rząd, który po pierwsze prowadzi Polskę w złym kierunku, to znaczy tam wygasza projekty rozwojowe, nie rozwija tam, gdzie trzeba, marnuje cenny czas Polski. Co więcej, łamie jak tylko może konstytucję, wszelkie prawa boskie i ludzkie.
Ale ja myślę, że zasada PiS-PO jedno zło na Konfederację
ale,
cały czas.
Ale z punktu widzenia wyborcy prawicowego, no to jesteśmy już chyba na tym etapie, na którym byli wyborcy antypisowscy właśnie gdzieś tam w czasie drugiej koalicji. Każdy, byle tylko odsunąć tych szaleńców od władzy.
No dobrze, ale...
To zadziałało przy...
Ja się nie zgadzam z oceną akurat na przykład tego, że rząd jest antyrozwojowy. Wydaje mi się, że kluczowe projekty i że w ogóle często w Polsce mówimy tak, że każda władza zmienia wszystko, co zrobiły poprzednie. Natomiast jeżeli popatrzymy realnie na to, poza retoryką, no to okazuje się, że kluczowe projekty często trwają przez wiele kadencji. Są zaczynane w jednej, kontynuowane, są zmieniane, oczywiście jest wokół tego retoryka.
Tu zmiana nazwy jest najważniejsza.
To jest zmiana nazwy, zmiana jakiejś zmiany koncepcji i tak dalej, no jakby te projekty są w dużym stopniu trwają. Więc to nie jest tak, że wszystko jest wyrzucane na śmietnik, kiedy się zmienia władza. Ale tak, to jest taka, wydaje mi się, istotna uwaga. Natomiast emocje prawicowych wyborców muszą się zderzyć z realnymi interesami tych polityków, które oni wybierają, prawda? A oni rywalizują i będą rywalizowali także będąc wewnątrz koalicji. Zwłaszcza, że ich waga jest, oni są konkurentami przecież. Znaczy oprócz tego, że grają jak gdyby do jednej bramki, bo grają przeciwko aktualnemu rządowi, no to są konkurentami od tego samego z grubsza tego samego wyborcę, bardzo często. I to nie jest sytuacja sprzyjająca bezkonfliktowej współpracy, prawda? To jest sytuacja, która raczej skłania do tego, żeby partnerowi podstawić nogę, żeby popatrzeć, jak się ładnie przewraca, żeby... No, to nie sprzyja łatwemu rządzeniu. Rządzenie w ogóle jest trudne, jak wszyscy wiemy, bardzo.
Nie, właśnie moim zdaniem wielu ludzi uważa, że jest bardzo łatwe, ale rzeczywiście jest trudne. Każdy, kto czymś rządził, to wie, że to nie jest łatwe.
Więc...
No, rządzenie jest trudne, ale z punktu widzenia prawicy, to ona jest teraz jeszcze w trudniejszej sytuacji, bo jest w opozycji wobec rządu, który dał sobie totalne przyzwolenie na łamanie wszelkich zasad i robienie rzeczy, które zarzucał poprzednikom. I to jest sytuacja, z której prawica chce i musi uciec, też żeby przetrwać w ogóle jako formacja. Myślę, że dla każdego wyborcy prawicowego i kogoś, kto sympatyzuje w jakikolwiek sposób z prawicą, jest absolutnie oczywiste, że kolejne 4 lata z Tuskiem, no to oznacza zmiany nieodwracalne dla Polski.
Ja bym powiedział, że to jest lustrzane odbicie retoryki, którą ja słyszałem w czasach rządów PiS-u, tylko po przeciwnej stronie, prawda? Że nieodwracalne zmiany, że przekraczanie wszystkich granic i tak dalej. Oczywiście każdy, kto jest w opozycji, tak mówi. Ja nie mówię, że te granice...
Ale tak też wtedy nie mówiłeś?
Ja tak uważałem. Ja tak uważałem. Zupełnie szczerze
tak
myślałem.
Dlatego tak myślałem.
Więc wtedy. Natomiast wydaje mi się, że to z jedną rzeczą jest ta emocja, którą oczywiście opozycja każda chce zagospodarować. Nie? Wtedy chciała to zagospodarować. Zagospodarowała opozycja antypisowska. Teraz próbuje to zagospodarować prawicy. Ta emocja jest faktem. Ona sprzyja opozycji, jeżeli jest. A czym innym jest jakby zupełnie realna, ciężka praca rządzenia, obsadzania na przykład resortów, dogadywania się w sprawie konkretnych ustaw, dogadywania się w sprawie konkretnych polityk. Nie? I nawet w sytuacji, w której słyszałem taki fragment rozmowy z byłym premierem Morawieckim was wczoraj albo z dzisiaj, w której on mówił, że 60% jego czasu zajmowały mu kłótnie wewnątrzpartyjne i spory wewnątrzpartyjne. Czyli zamiast być premierem na 100% swojego czasu, to przez 40% czasu był premierem, a przez 60% obsługiwał politycznie swoje zaplecze.
No, polityka tak wygląda.
Nie, no jasne. Tylko mówię, chodzi mi o to, że w tej potencjalnej, hipotetycznej koalicji prawicowej to będzie jeszcze trudniejsze. To po prostu będzie jeszcze trudniejsze, no, niezależnie od emocji wyborczej.
Zazwyczaj w Kanale Zero mamy ocean czasu i możemy gadać właściwie do rana, ale dzisiaj jest ten specyficzny dzień, że akurat musimy za chwilę kończyć z pewnych powodów, więc kilka zdań takiego podsumowania od każdego z was. Takie ostatnie słowo.
Ostatnie słowo, już
ostatnie
teraz.
Ostatnie słowo, tak.
Nie wiem, myślę, że wybory, to czy po wyborach po stronie prawicowej spór i moderowanie będzie się odbywało na poziomie różnych frakcji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, czy różnych partii na gruzach Zjednoczonej Prawicy, no jest sprawą wtórną. W tym momencie dla wyborców nietuskowych i głównym celem jest odsunięcie od Tuska od władzy, a przy pomocy jakiej koalicji jest w tym momencie sprawą już
czyli puścimy imigrantów, a potem się zobaczy. No to na takiej
odwrotnie,
zasadzie.
To odwrotnie.
Okay. Ja bym powiedział, że teraz to, co prawica będzie przechodzić, to proces wyboru nowego hegemona, nowego króla. Prawda? I jak wiemy zwykle w takich sytuacjach w historii, są liczni pretendenci do tego tytułu i ci pretendenci łatwo się nie zrezygnują. Więc spodziewałbym się raczej burzliwej walki o to, kto będzie po Jarosławie Kaczyńskim, który zresztą sam też wcale nie zrezygnował, tylko będzie walczył do końca. Spodziewałbym się raczej bardzo burzliwego okresu w tych formacjach.
Czyli czeka nas polska edycja Gry o Tron. To na pewno będzie ciekawe. Adam Leszczyński, Rafał Woś byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za uwagę. Cieszę się, że byliście z nami. Kłaniam się nisko. No i do widzenia.